Wytyczne dla POZ. Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci.
Część 12. Hipoglikamia.
Autorzy: Andrzej Lewiński, Renata Stawerska, Magdalena Stasiak, Joanna Smyczyńska, Maciej Hilczer, Anna Łupińska, Marzena Kolasa-Kicińska, Hanna Domagalska-Nalewajek, Małgorzata Szałapska, Małgorzata Karbownik-Lawińska oraz Arkadiusz Zygmunt. Lekarz POZ może zetknąć się z sytuacją, gdy incydent hipoglikemii dotyczy dziecka chorującego na cukrzycę. W tym przypadku hipoglikemię definiuje się jako poziom glikemii poniżej 70 mg na decylitr. Konieczne jest wówczas postępowanie zgodnie z wytycznymi PTD i pilna konsultacja z prowadzącym diabetologiem dziecięcym. Algorytm postępowania dla tego opracowania dotyczy wystąpienia hipoglikemii u dziecka niechorującego na cukrzycę. Lekarz POZ powinien wysunąć przypuszczenie hipoglikemii, gdy rodzice zgłoszą się z dzieckiem, u którego wystąpiły objawy wskazujące na hipoglikemię lub udokumentowano, np. na glukometrze, hipoglikemię, to jest stężenie glukozy w surowicy było niższe niż 45 mg na decylitr. Objawy hipoglikemii to niepokój, drżenie rąk, pocenie, bladość, tachykardia, rozszerzenie źrenic, uczucie głodu, zaburzenia koncentracji, splątanie, zaburzenia koordynacji ruchowej, senność, śpiączka. U dziecka z podejrzeniem hipoglikemii lekarz POZ powinien zwrócić uwagę na występowanie triady Whipple'a, czyli objawy pojawiają się w trakcie głodzenia, towarzyszy im spadek poziomu glukozy, ustępują po przyjęciu węglowodanów. Występowanie triady Whipple'a sugeruje hiperinsulinizm. Lekarz POZ w trakcie badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta z podejrzeniem hipoglikemii powinien zwrócić uwagę na po pierwsze przyjmowane leki, w tym możliwość przyjęcia insuliny oraz na ewentualne zażycie przez dziecko alkoholu. Po drugie, wystąpienie powiększenia wątroby, czyli zaburzenia syntezy glikogenu, defekty glukoneogenezy. Po trzecie, nadmierną pigmentację skóry i głód soli, czyli objawy niedoboru kortyzolu. Po czwarte, niski wzrost i zwolnienie tempa wzrastania, czyli objawy niedoboru hormonu wzrostu. Po piąte, występowanie wad linii pośrodkowej mózgu, czyli zdiagnozowanej wcześniej dysplazji przegrodowo-ocznej, rozszczepu podniebienia, oczopląsu oraz u chłopców wnętrostwa i mikroprącie. Objawy te związane są z wielohormonalną niedoczynnością przysadki. Po piąte, bóle głowy, poranne nudności i wymioty. Należy wziąć pod uwagę, że niedoczynność przysadki może się rozwijać w wyniku powiększania się guza okolicy podwzgórzowo-przysadkowej. Jeśli jest to możliwe, lekarz POZ powinien starać się zabezpieczyć próbkę krwi z okresu hipoglikemii i próbkę moczu oddanego przez dziecko w krótkim okresie po incydencie hipoglikemii. Jeśli nie jest to możliwe, w większości przypadków lekarz specjalista będzie w trakcie dalszej diagnostyki próbował wywołać hipoglikemię kontrolowaną w warunkach szpitalnych w celu przeprowadzenia różnicowania przyczyn hipoglikemii. W każdym przypadku dziecko z podejrzeniem hipoglikemii należy skierować do specjalisty w trybie pilnym. Przelicznik stężenia glukozy w surowicy to 1 mmol na litr równa się 18 mg na decylitr, natomiast 10 mg na decylitr równa się 0,55 mmol na litr. Natomiast 10 mg na decylitr równa się 0,55 mmol na litr. Przejdę teraz do omówienia algorytmu postępowania w przypadku hipoglikemii u dziecka. Najpierw omówię postępowanie w warunkach POZ. Przed rozpoczęciem diagnostyki wykluczamy hipoglikemię polekową po przyjęciu salicylanów, propranololu, chininy, insuliny czy pochodnych sulfonylomocznika, a także hipoglikemię po zażyciu alkoholu etylowego. Należy pamiętać, że jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, u którego podejrzewamy hipoglikemię, jeżeli to możliwe, zabezpieczyć próbkę krwi z okresu hipoglikemii do dalszych badań, podać leki, zlecić pobranie próbki moczu jak najszybciej po incydencie hipoglikemii. U dziecka niechorującego na cukrzycę za hipoglikamię uznajemy stan, gdy poziom glukozy we krwi jest mniejszy niż 45 mg na decylitr lub pacjent ma objawy sugerujące hipoglikamię. Na początku zbieramy wywiad i badamy pacjenta. Jeżeli stwierdzamy niedobór wzrostu, wolne tempo wzrastania, dysplazję przegrodowo-wzrokową, oczopląs, drobną twarzoczaszkę, rozszczep podniebienia, mikropenizm, wnętrostwo, podejrzewamy niedobór hormonu wzrostu lub wielohormonalną niedoczynność przysadki. Takie dziecko kierujemy na oddział endokrynologii dziecięcej w trybie pilnym. Jeżeli natomiast nie stwierdzamy niedoboru wzrostu, wolnego tempa wzrastania, dysplazji przegrodowo-wzrokowej, oczopląsu, drobnej twarzoczaszki, rozszczepu podniebienia, mikropenisów i wnętrostwa, oceniamy, czy występuje u pacjenta hiperpigmentacja skóry i głód soli. Jeżeli tak, podejrzewamy niedoczynność kory nadnerczy i takie dziecko w trybie pilnym kierujemy na oddział endokrynologii dziecięcej. Jeżeli nie stwierdzamy hiperpigmentacji skóry i głodu soli, oceniamy wątrobę. Jeżeli mamy do czynienia z powiększeniem wątroby, podejrzewamy zaburzenia spichrzenia glikogenu i defekty glukoneogenezy. Takie dziecko kierujemy do poradni chorób metabolicznych. Jeżeli wątroba nie jest powiększona, dziecko kierujemy do poradni chorób metabolicznych lub poradni endokrynologicznej. Przejdę teraz do omówienia algorytmu postępowania u dziecka z hipoglikamią w warunkach opieki specjalistycznej. Dzieci z podejrzeniem niedoboru hormonu wzrostu lub podejrzeniem wielohormonalnej niedoczynności przysadki skierowane na oddział endokrynologii dziecięcej w trybie pilnym kwalifikowane są do dalszej diagnostyki i leczenia. Algorytmy postępowania w przypadku niskorosłości i podejrzenia niedoczynności kory nadnerczy zostały omówione we wcześniejszych częściach tego opracowania. U dzieci skierowanych do poradni chorób metabolicznych na początku dokonuje się analizy próbek krwi i moczu. Mogą to być próbki pobrane podczas incydentu hipoglikemii w warunkach ambulatoryjnych lub próbki pobranej w trakcie wywołanej hipoglikemii w warunkach szpitalnych. Hipoglikemię w warunkach szpitalnych można wywołać testem głodzenia lub przedłużonym OGTT. Dalsze postępowanie zależy od tego, czy mamy do czynienia z kwasicą i czy są obecne ketony w moczu. Jeżeli mamy do czynienia z kwasicą, wodorowęglany są mniejsze lub równe 15 miliekwiwalentom na litr, a ketony w moczu są obecne, oceniamy poziom mleczanu i ketonów. Jeżeli poziom mleczanów jest podwyższony, podejrzewamy defekt glukoneogenezy i zatrucie etanolem. Jeżeli poziom ketonów jest podwyższony, podejrzewamy hipoglikemię ketotyczną, niedobór ACTH, kortyzolu oraz zaburzenia spichrzania glikogenu. Należy podkreślić, że choć najczęstszą postacią hipoglikemii u dzieci jest hipoglikemia ketotyczna, która pojawia się w okresie między 18 miesiącem życia a 5 rokiem życia i ustępuje samoistnie około 8-9 roku życia, to jednak u każdego dziecka z hipoglikemią konieczna jest precyzyjna diagnostyka różnicowa. W przypadku hipoglikemii ketotycznej objawy hipoglikemii występują najczęściej w okresie infekcji, gdy dochodzi do ograniczenia spożycia pokarmów lub pominięcia posiłków. Wówczas mamy do czynienia z hipoglikemią z ograniczenia substratów. Dzieci z hipoglikemią ketotyczną są zazwyczaj mniejsze niż rówieśnicy i szczuplejsze. W momencie wystąpienia hipoglikemii stwierdza się u nich ketonurię i ketonemię, co odzwierciedla próbę przełączenia się metabolizmu w kierunku wykorzystania alternatywnego źródła energii, jakim jest lipoliza. Samoistna remisja w 8-9 roku życia jest zazwyczaj związana ze wzrostem masy mięśni i zmniejszonym zapotrzebowaniem na glukozę w przeliczeniu na masę ciała u starszego już dziecka. W oczekiwaniu na samoistną remisję leczenie polega na częstym podawaniu posiłków bogatych w białko i węglowodany. W czasie infekcji należy sprawdzać mocz dziecka na zawartość ketonów, gdyż pojawienie się ketonurii wyprzedza o kilka godzin wystąpienie hipoglikemii. Jeżeli natomiast u dziecka z hipoglikemią nie ma kwasicy, wodorowęglany są większe od 15 miliekwiwalent na litr, a ketony w moczu są nieobecne, oceniamy stężenie wolnych kwasów tłuszczowych i hydroksy maślanu. Jeżeli podwyższony jest poziom wolnych kwasów tłuszczowych, a poziom hydroksy maślanu jest obniżony, podejrzewamy zaburzenia oksydacji kwasów tłuszczowych. Od 2012 roku w Polsce prowadzone są badania przesiewowe noworodków w kierunku wykrycia takich chorób jak m.in. galaktozemia, fenyloketonuria, zaburzeń beta-oksydacji kwasów tłuszczowych, kwasice organiczne czy aminoacidurie. Dzieci, które urodziły się w tym czasie, a u których stwierdzono wymienione zaburzenia metabolizmu, są obecnie diagnozowane na etapie przedobjawowym i leczone w poradniach chorób metabolicznych. Jeżeli natomiast wolne kwasy tłuszczowe i hydroksy maślan są obniżone, podejrzewamy hiperinsulinizm. Wówczas oceniamy C-peptyd i insulinę. Jeżeli C-peptyd jest obniżony, a insulina podwyższona, rozpoznajemy nadmierną podaż egzogennej insuliny, czyli hiperinsulinizm egzogenny. Jeżeli natomiast C-peptyd jest podwyższony i insulina jest podwyższona, rozpoznajemy hiperinsulinizm endogenny. Wrodzony hiperinsulinizm najczęściej ujawnia się pomiędzy 1 a 18 miesiącem życia. U noworodka występuje zazwyczaj makrosomia związana z anabolicznym wpływem insuliny na płód. W tych przypadkach u matki nie stwierdza się cukrzycy. W momencie udokumentowanej hipoglikemii stężenie insuliny jest podwyższone według różnych autorów od powyżej 2 do powyżej 6,1 ml, zaś stężenie ketonów i wolnych kwasów tłuszczowych w surowicy jest niskie. Nie ma również ketonurii. Nadmierne wydzielanie insuliny hamuje proces lipolizy. Fakt, że hipoglikemia nie ujawnia się bezpośrednio po urodzeniu, a dopiero po kilku miesiącach życia, jest związany ze zmniejszeniem częstości karmień. Objawy hiperinsulinizmu mogą być bardzo ciężkie. Obejmują ciągłe uczucie głodu, okresowe incydenty braku kontaktu z dzieckiem, drżenia, nadpobudliwość ruchową, z nieskoordynowanymi ruchami, jawne drgawki. Hipoglikemię w tych przypadkach zawsze można wywołać przerwaniem karmienia na kilka godzin. Wszystkie dzieci z podejrzeniem hiperinsulinizmu muszą być diagnozowane i leczone w ośrodku specjalistycznym.